20 maja, zamek Książ. Promień słońca wpadający przez szczelinę szyby zamalowanej wapnem przesunął się po suficie. Globkę leżący na wilgotnej, kamiennej podłodze podniósł powieki. Może wyczuł chwilową jasność w celi, a może przypadek sprawił, że ocknął się z krótkiego snu. Nie wiedział, jak długo spał w wąskim i długim pomieszczeniu, który na prędce zamieniono w celę. Szyby niewielkiego okna, umieszczonego wysoko pod sklepieniem, oddzielono siatką, aby więzień nie mógł stłuc szkła i wykorzystać kawałka do przecięcia sobie żył. Nie było tam żadnych sprzętów. Pamiętał uderzenia gumową pałką, raczej kawałkiem rury z ogrodowego węża. Ten, który bił, miał na dłoni między kciukiem i palcem wskazującym wytatuowaną kotwicę. Marynarz? Mocno bił, zamaszyście, jak chłop ścinający zboże. Nagle pomyślał o Natalii, dziewczynie, którą torturował Bear. Męczył ją uderzeniami prądu elektrycznego. To musiało być gorsze niż razy zadawane gumowym wężem. Boże, westchnął cicho. Sam nie wiedział, czy nagle poczuł ogromne współczucie dla dziewczyny, której zadawano męczarnie. Czy wspomnienie sprzed kilku miesięcy obudziło strach przed tym, co czekało jego. Tylko bili, a co zrobią za kilka godzin, gdy uznają, że odpoczął na tyle, że wytrzyma kolejną porcję tortur. Przesunął się powoli, aby nie urazić wykręconego barku, ale każdy ruch wywoływał dotkliwy ból, więc opadł ponownie na wilgotną posadzkę. Pomyślał, że oprawcy nie wiedzą, o co go pytać, więc katują bezmyślnie i wciąż zadają to samo pytanie. Jak się nazywasz? Jak nazywał się przywódca twojej organizacji? Gdzie mieszkałeś przed wojną? Kiedy faszyści cię aresztowali? Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, a był tak blisko spokojnego, bezpiecznego życia, gdy w Rosenheim uzyskał od Amerykanów dokument zwolnienia z niewoli in blanco. Tego samego dnia usiadł przy stoliku i rozłożył przed sobą niezbędne przybory. Obsadkę ze stalówką, kałamarz z czarnym atramentem i bibułę. Ostrożnie, z wielką uwagą kaligrafował imię i nazwisko. Otto Lammersdorf, sierżant 312 Dywizji Piechoty. Wysuszył atrament i starannie złożył dokument, który dawał mu szansę na nowe życie. Był szczęśliwy, że wszystko, ta cała straszna wojna jest poza nim. I poszedł do gospody. Przecież już niczego nie musiał się obawiać. To chyba tam rozpoznał go ktoś z SS. Nie wiedział kto. Następnego dnia stawił się w miejscowym Landratamcie, gdzie po kilku godzinach wyczekiwania w tłumie rozgorączkowanych ludzi otrzymał tymczasowy dowód osobisty na nazwisko Otto Lammersdorf. Był już innym człowiekiem, wolnym od podejrzeń, nieściganym za zbrodnie wojenne. Dwa dni później pod drzwi pokoju, który wynajmował, wsunięto kartkę z krótkim poleceniem. Obersturmbannführer Hans Jakob Globke jutro o 21:00 stawi się na moście rzeźnickim w Norymberdze. To rozkaz, którego niewykonanie karane będzie zgodnie z prawem wojennym. Żałował, że nie zlekceważył tego rozkazu. Może się przestraszył, może wciąż drzemał w nim esesmański dryl. Wierność jest moim honorem. W samochodzie przy moście rzeźnickim czekał generał Kroll.
Mamy o panu jak najlepsze zdanie,
powiedział na przywitanie. Wyjął z kieszeni grubą kopertę i wcisnął w rękę zaskoczonego Globkego.
Dolary.
Wie pan, panie generale, wojna skończona. Zacząłem budować swoje cywilne życie z dużym wysiłkiem.
Globke podjął próbę uratowania marzenia o spokojnym powojennym życiu, ale Kroll patrzył na niego z dezaprobatą. Nie miał ochoty słuchać o innych planach niż te, które zamierzał narzucić.
A kto pana zwolnił ze służby?
Zapytał twardo i spojrzał demonstracyjnie na dwóch mężczyzn stojących przy samochodzie. Trzymali ręce w kieszeniach i dla Globkego stało się jasne, że za chwilę dostaną rozkaz zastrzelenia go.
Nie jestem tu po to, aby pytać o pańskie plany. To mnie nie interesuje. Wróci pan na zamek.
Do Czochy?
Nie, ale blisko. Do Fürstenbergu.
Tam był Sauer.
Prymityw. Dobry na wojenne czasy. Nasze nowe zadania wymagają nowych ludzi, takich jak pan.
Panie generale, dziękuję za uznanie, ale pan wie, że wojna skończy się może za tydzień albo za dwa.
Dla nas, esesmanów, wojna nie skończy się za tydzień. Będzie trwać. Ma pan szczególne szczęście, że za panem stoi wysoka ocena pana ofiarności i rzetelnej służby dla Führera. W przeciwnym wypadku musiałbym wydać wyrok śmierci, ale niech pan nie przeciąga struny.
Podał Globkemu paczuszkę w nawoskowanym płótnie obwiązaną mocnym sznurkiem.
Brylanty. A co do Fürstenbergu, może pan tam jechać bez obaw. Wyczyściliśmy teren. Niech pan się spieszy. Za kilka dni wycofamy załogę zamku. Wejdą tam Rosjanie.
Oddajecie im zamek?
Niczego nie znajdą. Beton zastygnie, a świadkowie zamilkną. Poza tym podsuniemy im parę fałszywych tropów. To również będzie pana zadanie. Ma pan mieć oko na wszystko i sprowadzać Rosjan na fałszywe ścieżki. To wymaga inteligencji, dlatego wybraliśmy pana. I jeszcze to.
W niewielkiej kopercie był dokument na nazwisko Hans Jakob Krause, zwolniony z obozów Dachau, gdzie był więziony od 1943 roku.
Wszystko autentyczne. Dużo zapłaciliśmy. Ci amerykańscy urzędnicy to się cenią.
Dodał, podając rękę na pożegnanie. Globke wsunął paczuszkę do kieszeni i wysiadł. Kroll przysunął się do okna.
Nie będę pamiętał o naszej rozmowie. Heil Hitler, Obersturmbannführer.
Dotarł do Fürstenbergu, który Polacy nazywali już książem, kilka dni potem, gdy weszli tam Rosjanie. Zgłosił się do wartownika, żądając widzenia z dowódcą. Doprowadzili go do pułkownika, który w opustoszałej sali Maksymiliana siedział przy fortepianie i grał nokturn Chopina. Nie przerywał, rozmawiając z Globkem.
Wróciłem do Waldenbergu, bo tu mieszkałem przed wojną. Jak się dowiedziałem, towarzysze, że tu w zamku macie swoją kwaterę, to natychmiast przybiegłem. Przydam się wam przy budowie nowych, demokratycznych i komunistycznych Niemiec.
Oficer patrzył na niego bezbarwnymi oczami. Spuścił głowę, jakby rozważając coś, i przerwał granie. Powiedział...
Dobrze. Sprawdzimy, co z was za komunista. A Niemcy są nam potrzebni.
Globke, zadowolony, że wszystko przebiegło tak łatwo, już miał zamiar się odwrócić, ale pułkownik wezwał dwóch żołnierzy stojących przy drzwiach.
Wytrzymacie, znaczy prawdziwy komunista. Padniecie, znaczy zdrajca.
Dlatego bili go. I wciąż pytali o to samo, głupcy. Przygotował się zbyt dobrze, żeby dać się złapać. A może mu uwierzyli? Uczepił się tej myśli z nadzieją, że tak się stało i już nie wywloką go z celi, aby męczyć. Zazgrzytał klucz w wielkim czarnym zamku przy masywnych drzwiach. Po chwili stanął w nich marynarz. Globke pomyślał, że oznacza to nową falę bicia, ale marynarz odsunął się o krok, przepuszczając do celi pułkownika, którego widział przy fortepianie. Ten pochylił się nad Globkem. Na jego twarzy można było nawet wyczytać wyraz współczucia.
Billy?
Zapytał, jakby nie wiedział, czy nie pamiętał, że to on kazał bić.
Ale wytrzymaliście. Rany opatrzymy, zagoją się szybko. A wy będziecie pamiętać, że NKWD jest silne i bezwzględne. I jak skrewicie, albo będziecie usiłowali nas oszukać, to gorsze rzeczy z wami zrobimy. Teraz wierzycie?
Globke skinął głową. Pułkownik wyprostował się i dał znać marynarzowi, żeby zabrał Globkego z celi.
A ja jestem pułkownik bezpieczeństwa państwowego Czyżykow. Mamy tu paru więźniów, którzy powinni coś wiedzieć o tajemnicach tego zamku. Chcę, żebyście byli tłumaczem. Ale wiecie, takim rozumnym, że jak któryś będzie kłamał, to powiecie i my go zastrzelimy. Dla przykładu.